Chciałem zachęcić nas do tego, żebyśmy dzielili się też świadectwami tego, co Pan Bóg w życiu robi, jak dotyka. W środę miałem powiedzieć jedno takie drobne świadectwo, ale zapomniałem. Siostra Asia podzieliła się swoim świadectwem, gdzie też mogła powiedzieć i zobaczyć Boże działanie jako ochronę, kiedy mówiła o tym, że wyszła trochę, musiała wrócić się do domu i wsiadła nie do tego tramwaju, którym normalnie powinna jechać. No i prawdopodobnie, gdyby pojechała tym wcześniejszym, to uczestniczyłaby w kolizji tego tramwaju, więc mówiła o ochronie Bożej. I są takie różne rzeczy, które składają się na to, że cieszymy się, że Pan Bóg widzi, że nam pokazuje te rzeczy, że On ingeruje w nasze życie, że dba i to jest wspaniałe. No i tym świadectwem chciałem się podzielić, bo ostatnio był koniec kwietnia i to był czas składania zeznań podatkowych i w sumie i dzwoni pani księgowa do mnie i mówi, że nie, czy pan rozliczył ten, no złożył PIT. Ja mówię, ale mam przecież zawieszoną działalność. No i przypomniała mi, powiedziała mi, że powinienem złożyć PIT zerowy. Więc no to jest też takie pocieszające, że no Pan Bóg nawet myśli o takich drobnych rzeczach, że gdzieś tam przypomina komuś, gdzie przez rok czasu kogoś nie widzę i w sumie mógłby zapomnieć o człowieku. Jeszcze tym bardziej, że nie mamy żadnej umowy takiej wiążącej, że ta osoba ma pilnować moich spraw. Tym bardziej, że jest to jakaś duża firma księgowa. A po prostu dzwoni i pyta się, czy wszystko załatwiłem. Takie rzeczy budują, że czasami w ogóle gdzieś tam nie myślimy o pewnych sprawach, a jednak Bóg to przypomina i nawet używa osób z zewnątrz, które mogłoby się wydawać, że dawno już powinny zapomnieć i chwała Bogu, że tak jest. I jeżeli mamy jakieś świadectwa, mamy jakieś rzeczy, dzielmy się tym, bo to też powoduje, że widzimy, że Pan Bóg jest, działa i to jest przyjemne i też ku Jego chwale. Dzisiaj chciałbym dotknąć takiego tematu o niedoceniony wyraz manifestacji Boga. To, w jaki sposób Bóg się przejawia. Żyjemy w czasach szalonych i kiedy patrzymy się na różne kościoły, które powstają, na różne społeczności, które gdzieś tam funkcjonują w świecie chrześcijańskim, to możemy widzieć, że bardzo mocny nacisk jest położony na działanie, na szukanie przejawów Bożej obecności w różnych szalonych rzeczach, w takich spektakularnych rzeczach. Kiedy mamy zbór, który jest zborem małym, który nie ma nawet jakiejś orkiestry, która mogłaby wspaniale zagrać. Jest zbór cichy i nie dzieje się zbyt wiele takich spektakularnych rzeczy, to możemy powiedzieć, że no to tak jest tutaj nudno, tak jest po prostu źle, tak, no nic się nie dzieje, jakaś taka ospałość, jakiś taki stan bardzo trudny. I to, co możemy zobaczyć, to ludzie bardzo szukają cudów, ludzie bardzo szukają takiego wow, że na nabożeństwie powinna się ziemia zacząć, tak jak patrzymy się na te spotkania modlitewne, czy na te sytuacje, które się działy w Biblii, to tam był ogień, tam było po prostu coś, co się działo, ziemia się trzęsła i taki kierunek dzisiaj możemy zauważyć, że to po prostu jest pożądane, tak, przez ludzi. Poszukiwanie takiego mocnego działania w ogniu, w trzęsieniu ziemi, w tym wszystkim. I kiedy popatrzymy się na to, to czasami nabieramy takiego skoncentrowania się na tym i możemy dojść do wniosku, że ja tu jestem nudny. Ja tu jestem po prostu nudny, nie mam nic do zaoferowania, jestem po prostu taki, jakiś taki, nie wiem, taki się urodziłem, taki dziwny, tak jakbym w kącie miał gdzieś tam usiąść i nie mam nic do zaoferowania. Żadnej atrakcji, no. Jakoś w takie cuda mnie Pan Bóg nie wyposażył, żeby tu ogień leciał, żeby wskrzeszać zmarłych, żeby cuda się działy. No to takie, nie wiem jak, z czym do ludzi iść. Możemy tak się zastanawiać i wiele osób myśli w ten sposób. Z czym do ludzi? Jak się zaprezentować, jak zaprezentować Boga? Jak zaprezentować Jego moc? Jak zaprezentować Jego majestat? Jak ja nic nie mam. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli trochę do pierwszej Księgi Królewskiej i zobaczyli, życie Eliasza. Jak Eliasz był prowadzony przez Boga. I rzeczywiście to może gdzieś tam nas przygniatać, bo sami byśmy może chcieli mieć taką służbę, taką Eliaszową, taką, gdzie po prostu ogień z nieba ciśnie. I zobaczmy, co jest powiedziane do Eliasza, jak Pan Bóg go prowadził. I później zobaczymy, co wydarzyło się u Eliasza, co było zapowiedzią dla przyszłych wydarzeń i dla tego, co dzisiaj nazwałem niedocenionym, takim wyrazem manifestacji Boga, co Kościół, czy może pseudo-Kościół, przestał szukać. Albo nie uznaje tego jako coś cennego. To, co możemy zobaczyć, to kiedy myślimy o służbie Eliaszowej, to możemy zobaczyć, że po śmierci Dawida wierność Bogu zjeżdżała tak po równi pochyłej. I możemy zobaczyć, że nawet jego syn Salomon, obdarzony wielką mądrością, obdarzony wielkim skarbem, tak? Jego wierność nie szła w parze z tym, co otrzymał od Boga, z tą mądrością, z tym objawieniem. I kiedy idziemy dalej, to możemy zobaczyć, że dochodzimy, że ci królowie, którzy są następni w kolejności, rządzą Izraelem czy rządzą Judą, to jest coraz gorzej. Nie ma tam nic dobrego. I dochodzimy do króla Achaba. I ten król Achab to jest po prostu apogeum wszelkiego zła. To jest coś, co jest takim szczytem tego, jak można się oddalić od Boga, jak można żyć z dala od Boga, jak można będąc z nazwy Izraelem, zaprzedać się złu. I przychodzi Eliasz. Eliasz, który ma takie proste imię. Eliasz, czyli Jahwe jest Bogiem. Mój Bóg to Jahwe, bo można na te dwa sposoby tłumaczyć. Jahwe jest Bogiem. I kiedy patrzymy się na Eliasza, to możemy zobaczyć, że to jego tak proste imię, że dlaczego nie coś więcej? Dlaczego to jest taka prostota w tym znaczeniu? Ale kiedy przypatrujemy się sytuacji panującej w Izraelu, to możemy zobaczyć, że to imię jest wprost idealne, wprost poselstwem dla narodu izraelskiego. Dlatego, że w tym czasie Achab wierzył Baalowi. Odstąpił od Boga, wierzył Baalowi. I Eliasz o imieniu Jahwe jest Bogiem, jest takim poselstwem, jest takim zawołaniem do narodu izraelskiego, kto tak naprawdę jest Bogiem. Że tylko jedyny Pan Jahwe jest Bogiem. I to, co możemy zobaczyć o Achabie, to jest napisane w pierwszej Księdze Królewskiej. Zobaczmy, co tam się u niego działo i jak jest opisany. W pierwszej Królewskiej, 16 rozdziale, od 29 wiersza, czytamy takie słowa. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Etabala, co znaczy z Baalem, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę czynów takich pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. Więc to, co możemy zobaczyć, to kontekst tego, w jakim stanie był naród izraelski, łącznie z przywódcą. Zdeprawowany, zaprzedany, który odwrócił się od prawdziwego, jedynego Boga i szukał Boga, który się nazywa Baal, i jemu służył. I to, co tutaj możemy zobaczyć, że wchodzi do akcji, czy pojawia się na scenie, i w sumie to jest pierwsza wzmianka o Eliaszu w 17 wierszu pierwszym, w 17 rozdziale pierwszym wierszu. I czytamy tutaj takie słowa. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych dniach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I mamy tutaj sytuację, gdzie jest ten kontekst króla, który zaprzedał się złu, który odwrócił się od Boga, i przychodzi Eliasz ze słowem. Przychodzi Eliasz ze słowem i przychodzi do tego właśnie Achaba i mówi mu: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym obliczem stoję, nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. To, To, co jest takiego ważnego, co zresztą zwróciło uwagę moją, to to, że ta wypowiedź tylko na moje słowo. Zacząłem się zastanawiać, jak to jest, bo w wielu tych sytuacjach, kiedy Pan Bóg mówił do Eliasza, to jest napisane, że on mówił do Eliasza, że Pan powiedział do Eliasza. Mamy na przykład w drugim wierszu zapisane i doszło go takie słowo Pana. Czyli mamy tutaj sytuację, gdzie Pan Bóg coś mówi do Eliasza. W ósmym wierszu mamy napisane i wtedy doszło go takie słowo Pana. W 18 rozdziale mamy napisane po upływie długiego czasu w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. I zastanawiałem się, jak to jest, dlaczego tutaj nie ma napisanego tego przykazania do Eliasza, czy takiego słowa, które dochodzi do Eliasza, żeby poszedł i powiedział, że nie będzie deszczu. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że jest zresztą Nowy Testament nam pokazuje, że była to usilna modlitwa Eliasza. Że z powodu tego, że Eliasz usilnie modlił się o to, żeby nie było deszczu, to wtedy nie było tego deszczu. I mamy tutaj taką sytuację, gdzie możemy się zastanawiać, czy to rzeczywiście była inicjatywa Eliasza, że tego deszczu nie było, że ten deszcz nie spadł? Czy to Bóg powiedział Eliaszowi, że nie będzie deszczu? I to, co możemy zobaczyć, to Słowo Boże nas nakierowuje troszeczkę i wydaje mi się, że to jest ten właściwy kierunek. Mamy podobną modlitwę w tym samym rozdziale, w 17 rozdziale, 20 wierszu, od 20 wiersza do 22, która pokazuje pewną interakcję proroka i Boga, pewną rozmowę Boga z prorokiem. I tutaj mamy w 20 wierszu takie słowa zapisane. To było wtedy, kiedy Eliasz był już u wdowy w Sarepcie i syn tej wdowy zmarł. I Eliasz zaczyna mówić do Pana Boga takie słowa, czy na tą kobietę chcesz zesłać nieszczęście. I w 20 wierszu pojawiają się takie słowa. Następnie zawołał do Pana tak, czyli to była modlitwa w stronę Boga. Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się 3 razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak. Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Mamy tutaj jakąś sytuację i widzimy pewien dialog, pewną rozmowę, pewną prośbę w stosunku do Boga. I ta sytuacja, czy ta prośba, która była zaniesiona do Boga, wystąpiła na jakieś działanie, na jakiś ruch Pana Boga. To, co możemy zobaczyć, to rzeczywiście, kiedy była mowa o różnych osobach w Słowie Bożym, że Pan Bóg potrafił dzielić się jakimiś planami z kimś. I na przykład taką osobą był Abraham, kiedy Pan Bóg powiedział, że czy mam zataić przed Abrahamem, że będzie Sodoma zburzona? I to, co możemy zobaczyć, to później tam Abrahama, który zaczął wstawiać się za tą Sodomą. Możemy zobaczyć, że jest pewna reakcja na już Boże działanie. I to co mamy tutaj w tym 17 rozdziale tej pierwszej królewskiej, to właśnie może być taka sytuacja, gdzie Bóg podzielił się informacją, podzielił się planami z Eliaszem o tym, co zamierza zrobić. I Eliasz, raczej widać to w ten sposób, że Eliasz oddziałuje na to Boże Słowo. I idzie z modlitwą. Z modlitwą do Pana Boga ma pewien plan. I w Jakuba chciałbym, żebyśmy przeczytali, jak to jest zapisane. W Jakuba 5 rozdziale od 16 wiersza przeczytam. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To, co mamy tutaj napisane, to bardzo jasno Nowy Testament mówi nam, że to, co się wydarzyło tutaj, to było inicjatywa, ten deszcz był inicjatywą Eliasza. On mógł być i prawdopodobnie był właśnie odpowiedzią na jakieś plany, które miał Pan Bóg względem narodu izraelskiego i względem Achaba, ale Eliasz zaproponował Bogu i modlił się o to, żeby nie było tego deszczu. Co też pokazuje nam w życiu wierzącym, jak powinniśmy podchodzić do ludzi czy do osób, które gdzieś tam zbłądziły w życiu. I czasami możemy widzieć, że Pan Bóg ma jakiś plan względem osób, które się zagubiły, czy które żyją z dala od prawdy. Ale Jakub wzywa do modlitwy, tak, do usilnej modlitwy o to, żeby Bóg wspomógł w tym działaniu poszukiwania czy pobudzania do wierności tych, którzy gdzieś zaginęli. I to mamy wyraźnie napisane. I właśnie w takim duchu Eliasz poszedł do narodu izraelskiego, żeby wyrwać tych, którzy zbłądzili, żeby przywrócić do życia, do wierności tych, którzy gdzieś tam odstąpili. I kiedy patrzymy się właśnie na tą sytuację, to możemy widzieć, że ogólnie życie Eliasza działo się w kontekście tego manifestowania Boga i Jego wielkości, manifestowania oblicza Bożego i przywrócenia Boga, Jahwe, do narodu izraelskiego. I cały czas mamy ten kontrast z tym Baalem. To, co możemy zobaczyć, to, że w jaki sposób Eliasz poszedł do narodu izraelskiego. Kim był w ogóle Baal? Co to za bóstwo? Co to był za Bóg? dla tych, którzy wyznawali. Był to Bóg burzy i był to Bóg deszczu. I to, co możemy zobaczyć, to nawet zakończenie życia Eliasza było tą manifestacją Boga Jahwe. Że w jaki sposób Eliasz został zabrany do nieba? Właśnie w burzy. I cała ta sytuacja, która miała miejsce w życiu Eliasza, była świadectwem o wielkiej potędze Boga Jahwe, tego jednego Boga. Eliasz został zabrany w burzy, gdzie pokazał tym samym Pan Bóg, że Eliasz był prorokiem tego jedynego Boga, który działa nad burzą, który działa, kontroluje deszcz. I nawet cała ta sytuacja, która miała miejsce z prorokami Baala, tak, którzy mieli złożyć ofiary i miały te ofiary zostać przyjęte, pokazuje cały czas potęgę Boga. Gdzie później po całym okresie suszy przyszedł deszcz. Nie na słowo proroków Baala, czyli tych, którzy uważali, że właśnie Baal jest bogiem deszczu, ale przyszedł na słowo Eliasza, który był prorokiem i tym samym pokazał, że to Bóg, Jahwe, jest tym panującym nad deszczem i nad życiem. Bo to, co możemy zobaczyć, to nie tylko w tamtym czasie był Baal, ale był też takie bóstwo, które się nazywało Mot, które było tak zwanym panem śmierci. I też manifestacja tego, w jaki sposób, co się stało z Eliaszem, pokazało, że to Bóg jest panem życia i śmierci, dlatego że Eliasz nie umarł. I to jeszcze bardziej przypieczętowało koniec tego życia, to w jaki sposób został zabrany, że Pan Bóg jest tym, do którego należy zwracać się i któremu należy służyć. I tylko jemu, tylko jednemu. Więc to, co możemy widzieć, to Eliasz, który manifestuje Boga w wielkim działaniu. On modli się o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której naród izraelski się nawróci. Kiedy się odwrócą od bałwanów. Mamy sytuację, gdzie Eliasz, kiedy już zatrzymał, kiedy modlił się do Pana Boga z prośbą o zatrzymanie tego deszczu i już ten dłuższy okres nie było tego deszczu, zbiera proroków Baala na górze Karmel i tam pokazuje wielką władzę nad tymi prorokami, gdzie prorocy Baala w tej liczbie 450 i tam jeszcze chyba było 400 innych proroków, nie dali rady. Po prostu nie dali rady, nie mogli sprawić, żeby ich ofiara została przyjęta. A później odzywa się Eliasz i składa Bogu ofiarę, odbudowuje ołtarz z 12 kamieni. I to, co się dzieje, to Pan Bóg zsyła, polewa wodą, zsyła ogień i Bóg jakby przyjmuje całą tą ofiarę, łącznie z ołtarzem. Jest napisane, że wszystko, że ogień Pana strawił ofiarę całopalną, drwa, kamienie, ziemię i wodę, która była w rowie i wysuszył. Więc możemy widzieć, że no, to jego przyjście do narodu izraelskiego było wielką manifestacją Bożej mocy. I jaka reakcja była ludu? 39 wiersz 18 rozdziału czytamy. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I uchwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Zobaczmy, jaka jest sytuacja tutaj. Co się dzieje z narodem izraelskim? Naród izraelski zrozumiał i zobaczył, że to Pan jest Bogiem. Do tej pory wierzył, że Baal jest Bogiem. Jak daleko odeszli od Boga. I mówią, wypowiadają dokładnie te słowa, tak jak jest imię Eliasza. Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. I z takim przysłaniem, z tym imieniem Eliasza, Eliasz tutaj osiąga to, co zamierzał. Czyli on modlił się o pewne działanie, o pewną suszę w życiu tych ludzi, narodu izraelskiego. I Pan Bóg wysłuchał to i później pokazał prawdziwe oblicze, swoją moc, gdzie naród izraelski zrozumiał, że Pan Bóg jest Bogiem. I jaka była konsekwencja tego? Pochwycili tych proroków, zaprowadzili nad potok i zabili. Więc doszło do, możemy powiedzieć, odnalezienia tych, którzy się zgubili. Doszło do sytuacji, gdzie mogli ludzie, którzy zagubili się w życiu, odstąpili od Boga, po działaniach Eliasza mogli powrócić do Boga. I to, co jest takiego, myślę, ważnego, to jest to, co dzieje się w rozdziale 19 pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie po pewnych wydarzeniach, po tych, o których wspominaliśmy przed chwilą, Eliasz zaczyna uciekać. Powstają pogróżki ze strony Izabel i on ucieka. I ucieka w stronę Bożej Góry. Tam chowa się w pieczarze. I mamy w 11 wierszu 19 rozdziału takie słowa mówiące: rzekł więc do niego Pan Bóg, kiedy on się schował: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze nie było, było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. I kiedy patrzymy się na tą sytuację, to możemy zobaczyć pewne objawienie, które dostaje Eliasz. Objawienie, które spełni się wiele lat później w służbie Jezusa Chrystusa. Możemy widzieć, że tutaj takie cztery rodzaje przejawów Bożej mocy, manifestacji. Jedną z nich był wicher potężny, silny, wstrząsający góry, kruszący skały. I rzeczywiście, kiedy patrzymy się na to, to możemy widzieć, że Pan Bóg wiele razy przemawiał właśnie w ten sposób. I przemawiał nawet w Nowym Testamencie. Gdy ziemia się trzęsła, gdy różne rzeczy się działy. Możemy widzieć właśnie później trzęsienie ziemi, a tamten wicher, tak? No, wicher to widzimy działanie Boże w, nie wiem, w Starym Testamencie, też kiedy otwierał morze. Możemy widzieć trzęsienie ziemi, możemy widzieć ogień. I ogień często był w służbie Eliasza. To, kiedy w jakiś sposób Pan Bóg się przejawiał w służbie Eliasza, możemy też czytać w II Księdze Królewskiej, kiedy już po śmierci Achaba on ściąga ogień na takich 50, którzy przychodzili do niego, by go pochwycić i zaprowadzić do króla. I on powiedział, jeżeli jestem mężem Bożym, to niech spadnie na was ogień i ich tam strawi. I taka sytuacja się powtórzyła dwa razy. A później mamy takie odniesienie w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus Chrystus szedł do Jerozolimy i zatrzymał się w Samarii. I chciał, żeby tam przygotowali gospodę. Ale jest napisane w Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, może przeczytam ten fragment od 51 wiersza. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak Eliasz to uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. I tą sytuację, którą mamy w pierwszej królewskiej, to możemy widzieć, że Eliasz otrzymuje objawienie Bożego działania. To w jaki sposób on przychodzi i działa. Gdzie nie objawił się w ogniu, nie objawił się w trzęsieniu ziemi, nie objawił się w wietrze, ale w cichym powiewie. I to, kiedy odnosimy do tej sytuacji, która miała miejsce z uczniami Jezusa Chrystusa, gdzie widzimy, że naturalnie, żeby zamanifestować Bożą moc do tych Samarytan, to jest ściągnięcie ognia w stronę tych ludzi. Jezus Chrystus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Tak? I to właśnie był czas, kiedy miał być przedstawiony, miał być zamanifestowany Jezus Chrystus, ale w innej odsłonie, jako ten duch, który przychodzi w tym powiewie, jako ten, który jest łagodny, jako ten, który przychodzi w cichości. I zobaczmy, że co się dzieje, jaka służba była w Jezusie Chrystusie. Czy jaką służbę miał nawet Jan Chrzciciel? Nie było tam ściągania ognia, ale to było coś, to było przyjście Ducha Świętego do serc ludzkich, którzy zaczęli pokutować, którzy zaczęli się odwracać od swoich złych dróg. I to, co możemy zobaczyć, to jest to, że Bóg w różny sposób się manifestuje. I Bóg w różny sposób przejawia swoją moc. On to robi, kiedy chce, kiedy potrzebuje. Ale my żyjemy teraz w tym duchu łagodności. My żyjemy w tym duchu, który jest duchem cichości. I jak często jako chrześcijanie potrafimy zapomnieć o tym, że do tego jesteśmy powołani. I że właśnie mając tego ducha łagodności manifestujesz Boga. Że przychodzisz do ludzi w tym duchu łagodności. Czasami by się chciało rzeczywiście w niektórych sytuacjach ściągnąć ten ogień, niech to Bóg zakończy bez dyskusji. Ale Jakub wzywa do modlitwy, która przyciąga, zawraca grzesznika z drogi tej zgubnej. I to, kiedy my dzisiaj możemy iść właśnie w tym duchu łagodności, w tym, w czym się objawiła moc Boża, moc potęga, to w jaki sposób Jezus Chrystus szedł na ukrzyżowanie, gdzie szedł w duchu łagodności, gdzie szedł w duchu pokory, gdzie szedł w duchu uniżenia, a jednak manifestował wielkość Boga. I to, co myślę, o czym nie powinniśmy zapominać i raczej doceniać, to, że mając Ducha Świętego, który chce przejawiać się w naszym życiu właśnie w ten sposób, nie w sposób gromu, nie w sposób huraganu, ale w duchu łagodności, żebyśmy to potrafili docenić, że teraz mamy właśnie taki czas, że w tym się objawia Jezus Chrystus. W Galacjan, w 6 rozdziale, w 1 wierszu jest napisane: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. To jest nasza służba. Czasami nie doceniamy tego. Czasami możemy być tacy, gdzie byśmy chcieli dostać inne zabawki do ręki. Takimi dziećmi, że dziecku dajemy jakąś zabawkę, to mi dajesz jakiś tam resorak, na pilota byś mi coś dał, coś lepszego. Wtedy byłoby wielkie wow. I możemy się zachowywać właśnie tak jak dzieci, że chcielibyśmy pewnych ekscytacji, chcielibyśmy pewnego uzyskać uznanie w tym świecie, że wow, ja to chodzę z Bogiem. Tutaj za mną są wielkie cuda. A jednak Jezus powiedział: nie takiego ducha jesteście. I my żyjemy w tej odsłonie, w tym objawieniu Eliaszowym, w tej łagodności. I tego, kochani, życzę nam wszystkim, żebyśmy szukali tego, co jest prawdą, szukali tego, co jest wolą Bożą. Nie szukamy uznania w oczach tego świata, ale niesiemy prawdę i niesiemy zbawienie. I czasami byśmy chcieli pewne rzeczy inaczej zakończyć. Kiedy byłem w Opolu teraz w zeszłym tygodniu, nagle pojawiła się jakaś osoba taka, która przyszła i zaczęła mącić. Zaczęła mówić, że tutaj nieprawdę mówicie, trochę podchmielona. i chciałoby się tą osobę usunąć, bo przeszkadza. Tato zadzwonił na policję, żeby go usunęli, ale policja nie przyjechała. Dziwna sytuacja. Tym bardziej, że zgłoszenie było. I kiedy zacząłem rozmawiać z tym człowiekiem i na rzeczy, które on zarzucał, otwierałem Słowo Boże i czytałem, pokazując, że jest inaczej. I czasami by się chciało usunąć taką osobę, bo przeszkadza, bo tutaj zamieszanie. My tu mamy do ludzi, Ewangelię niesiemy, tak? A tam wszyscy patrzą się naokoło, siedzą w ogródkach, przy stolikach się patrzą. Ale kiedy rozmawiamy i po czasie mówiłem, to już idź. I człowiek idzie, odchodzi. I z jednej strony chcielibyśmy nasze życie ustawić inaczej. Nakrzyczeć, zagrozić. A jednak Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy czynili pewne rzeczy w duchu łagodności. Żebyśmy doceniali to, w jaki sposób Bóg chce przez nas się manifestować. Niech Pan Bóg nam dopomoże w tym życiu. Amen.